mamy kolejny rozdział Ewangelii Jana, 7 rozdział i taki dłuższy fragment dzisiaj, od 1 do 24 wersetu. Obejrzeliśmy ten fragment Ewangelii, wysłuchaliśmy go. I jest to część, jakby 7 rozdział rozpoczyna taką kolejną część Ewangelii Jana. Część, która w zasadzie trwa aż do 10 rozdziału. I od 7 do 10 to jest to taka seria dialogów, rozmów Jezusa z Żydami oraz pewnych takich właśnie interakcji między Nim a nimi, w których cały czas waży się, można powiedzieć, takie pytanie. Przyjmą Go, czy Go nie przyjmą? Uwierzą Mu, czy nie uwierzą? Jak widzieliśmy tutaj w tym tekście, jest pewne napięcie, czy On jest dobry, czy On zwodzi ludzi, tak? I te kilka rozdziałów jest cały czas właśnie takim okresem pewnego nierozstrzygnięcia, czy rozstrzygania o tym, kim Jezus jest. Część, przynajmniej ta z 7 rozdziału, ale też kawałek dalej, dzieje się w czasie tak zwanego Święta Namiotów. Święta Namiotów, które było świętem przypominającym o tym, że Izrael kiedyś chodził po pustyni, zanim wszedł do ziemi obiecanej. I w trakcie tego święta, to było również jedno ze świąt związane z takim rolniczym kalendarzem tamtego czasu. W zasadzie działo się w trakcie żniw, w trakcie tego, jak właśnie były zbierane żniwa. I tak szczególnie było przywiązane do radości związanej z tym, ze zbieraniem owoców winorośli i oliwek. Tak? Więc to były takie właśnie bezpośrednie rzeczy, z którymi to było związane. I w czasach Jezusa to było jedno z wielkich 3 świąt, które Izrael obchodził, w trakcie których każdy Izraelita powinien był udać się do Jerozolimy. Powinien był zjawić się w świątyni przed Panem. Jeszcze kolejne 2 to była oczywiście Pascha, na którą trzeba było się zjawić, i Pięćdziesiątnica, czy Zielone Święta. I Święto Namiotów. To były 3 okazje, przy których właśnie Izraelici mieli zjawiać się w Jerozolimie. W trakcie obchodzenia tego święta w czasach Jezusa i u Józefa Flawiusza czytamy, że to było bardzo takie popularne święto wśród Żydów. Obchodzono różnego rodzaju wydarzały się celebracje, tak? Na przykład zapalano lampy, odbywały się takie tańce przy pochodniach, korowody, procesje, które chodziły po mieście. Wylewano w świątyni, rozlewano wodę. Potem zobaczymy Jezusa, który stoi właśnie w trakcie tej ceremonii wylewania wody i mówi o wodzie życia. Wylewano też wino w świątyni, jakby przed Panem. Kapłani i ludzie mieli takie właśnie marsze, procesje wokół ołtarza, niosąc owoce cytryny i takie właśnie palmy, czy gałęzie palmowe, tak? Do dzisiaj w trakcie Święta Namiotów cytryny, jak są bardzo ważne, i gdzieś są takie filmy, które to pokazują, jak właśnie jakieś takie piękne cytryny wtedy osiągają zawrotne ceny w Izraelu, bo są używane właśnie przy obchodzeniu tego święta. Więc był też w takim symbolicznym sensie to święto było uważane za święto nadziei. Święto nadziei, które przypominało jeszcze raz o nadejściu Mesjasza. O tym, że ma przyjść Mesjasz, który ma uwolnić Izraela z ich niewoli, w której znowu postrzegali siebie, tak? Oni byli w niewoli, można powiedzieć, pod panowaniem Rzymu i oczekiwali na wyzwolenie. Całe święto trwało praktycznie 8 dni. Zaczynało się sobotą, potem był tydzień, zwykłe dni tygodnia, 6 dni, i kończyło się kolejnym sabatem, czyli na początku i na końcu tego święta odbywał się sabat, czy szabas, czy jakkolwiek to nazwiemy. Więc widzimy w Ewangelii Jana jeszcze jakby przed tym świętem Jezusa i jego braci, którzy rozmawiają ze sobą i no, bracia, wiedząc no, jakby jak Jezus o sobie mówi, zwracają się do Niego i mówią, czy zachęcają Go do tego. Być może nie mamy, ponieważ mamy tekst pisany, to w tekście pisanym nie mamy emocji, ale możemy wyobrazić sobie, że prawdopodobnie robią to z pewną dozą ironii. Zwracają się do Jezusa, mówią, no, to jak jesteś takim tutaj, na Mesjasza się jakby pozujesz, tak, czy uważasz się za Mesjasza, dokonujesz różnych rzeczy, no to nie w Galilei jest twoje miejsce, nie w Galilei jest, czy Galilea, jak pamiętamy, była taką prowincją głęboką w Izraela, tak, odległą krainą, powiedzmy, centrum było w Jerozolimie, w Judei, więc ci bracia mówią, no to nie w Galilei, nie na prowincji powinieneś o tych rzeczach mówić, czy takie rzeczy robić, tak? Tak dzisiaj jakby ktoś się chciał być, nie wiem, prezydentem Polski, no to nie w Giżycku powinien kampanię robić, tylko gdzieś tam w Warszawie, w dużych miastach powinien prowadzić swoją kampanię, nie w jakimś miasteczku, czy na jakiejś wiosce, tak? To jakby nie o to chodzi. Więc widzimy tych braci, którzy w taki prawdopodobnie ironiczny sposób mówią do Jezusa, no idź do Judei, jest święto, jest okazja, możesz się objawić światu, świat może zobaczyć, kim jesteś, jeżeli rzeczywiście nim jesteś. I wiemy, że ta ironia prawdopodobnie była, bo piąty werset mówi nam, że nawet bowiem jego bracia nie wierzyli w niego, tak? Więc widzimy, że w tym momencie byli ludźmi, którzy powątpiewali w to, kim Jezus jest. Wiemy z Biblii, z Nowego Testamentu, że to się zmieniło. Wiemy, że po ukrzyżowaniu Jezusa jego bracia odnaleźli się wśród wierzących. Wiemy, że później byli również przywódcami jakby tej wspólnoty chrześcijańskiej, tak? Jego Jakub, brat pański, czy Juda, który też był bratem pańskim, są wymieniani później wśród przywódców chrześcijan, więc wiemy, że to się zmieniło, ale ewangelista przypomina nam, że był taki czas, kiedy to byli ludzie kompletnie niewierzący. I w pewnym sensie można to zrozumieć. My również często mamy problemy z takim zaufaniem, nie wiem, czy przyjęciem do wiadomości, jakby z takim właśnie docenieniem ludzi, których znamy blisko, tak? Jeżeli kogoś blisko znamy, kogoś znamy jako, nie wiem, kolegę albo dziecko, a później gdzieś tam wyrasta i staje się kimś, to pierwsza reakcja chyba nasza jest taka na zasadzie, no przecież ja pamiętam, jak on tutaj tam w piasku babki jakieś robił, a co on teraz jakimś tu jest, nie wiem, kimś tam próbuje być, tak? Ja pamiętam go, pamiętamy różne sytuacje, które niekoniecznie, o których wiemy, kiedy patrzymy na jakąś wielką postać, to nie znamy najczęściej jego prywatnego życia, jego dzieciństwa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli kogoś blisko znamy, to sprawia to pewną trudność w takim odniesieniu się, przyjęciu tego, co mówi o sobie. Jeszcze raz wracając do tej myśli o tym, że Jezus mówi braciom, że nie pójdzie na święta namiotów, mówi, mój czas jeszcze nie nadszedł. I wiemy z Biblii, że jakby Pan Bóg ma inne wyczucie czasu niż my. Generalnie, tak myślę, że można powiedzieć. Pan Bóg inaczej postrzega czas w oczywisty sposób, bo jest poza czasem jako Bóg Wszechmogący, jest poza czasem. Ale Pan Bóg ma bardzo wyraźny, jeżeli mówimy o czasie, to ma bardzo wyraźne wyczucie, kiedy co jest właściwe. Tak? I widzimy tutaj również Jezusa, który wie, że Jego czas ma nadejść nie w święto namiotów, które jest jednym świętem, ale wie, że umrze w Paschę, że umrze w czasie zupełnie innego święta. Dlatego, że to inne święto ma wyrazić inną symbolikę Jego śmierci, ma nadać tej śmierci inny sens niż miałaby, gdyby umarł w święto namiotów. Z tego powodu to jest też taka ciekawostka, ale Jezus nie umarł w dzień pojednania. My często, kiedy myślimy o Ewangelii, to bardziej mamy na myśli dzień pojednania. To było inne święto, kiedy grzechy składano na jakiegoś właśnie też koziołka i wyganiano go na pustynię. I w pewnym sensie my często, kiedy mówimy o Jezusie, który umarł za nasze grzechy, bardziej byśmy to umiejscowili w symbolice właśnie tego dnia pojednania. A Jezus umarł w Paschę. I nie bez powodu, ale nie o tym dzisiaj będziemy mówić. W naszym życiu również Pan Bóg ma pewien czas. My z reguły, nasze wyczucie czasu, zwłaszcza związane z naszymi potrzebami, jest takie, że kiedy modlimy się do Boga o coś, to jakby świadomie albo nieświadomie mówimy: Panie Boże, i tu i teraz. Tak? Ja mam problem i tu i teraz Ty musisz go rozwiązać. Albo ja wiem, kiedy Ty powinieneś go rozwiązać. Natomiast Pan Bóg rozwiązuje nasze problemy, tudzież przychodzi do naszego życia w tym czasie, w którym wie, że jest najlepszy. I on lepiej od nas samych często wie, kiedy jest ten właściwy czas, kiedy jest ten właściwy moment. I właśnie widzimy to też u Jezusa. Jezus wie, kiedy będzie właściwy. Kiedy będzie ten właściwy moment. Widzimy Jezusa, który zwraca się do braci i mówi, że właśnie jego czas nie nadszedł, ale w zasadzie dla nich każdy czas jest dobry. On zwraca się do nich, mówiąc też w pewnym sensie, mówiąc, że nie mogą go zrozumieć, siódmy werset, dlatego że świat ich nie nienawidzi. Mówi: świat was nie nienawidzi, a mnie nienawidzi. I świat, wiemy, że w Ewangelii Jana często jest takim wyrazem tego systemu, który jest przeciwny temu, co czyni Bóg, takiego ludzkiego systemu, który nie zgadza się, nie podporządkowuje się Bogu. I rzeczywiście w tym momencie bracia są częścią świata. W tym momencie w pewnym sensie naśmiewając się z Jezusa, popychając Go do tego, żeby poszedł i zrobił coś, co on wie, że jest niewłaściwe, są częścią właśnie świata, który rządzi się własnymi prawami, który rządzi się, ale takimi prawami, które nie podporządkowują się Bożym prawom i zasadom. Jezus mówi: świat mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o nim, że jego czyny są złe. I widzimy w Ewangelii Jana właśnie z jednej strony, to jest ciekawe, bo na samym początku, znaczy pierwsze rozdziały mówią, że przyszedł na świat i właśnie do swoich wręcz, tak, i swoi go nie przyjęli. Później w trzecim rozdziale widzimy, znamy te słowa, które chyba każdy, przynajmniej ewangeliczny chrześcijanin zna, że Bóg tak umiłował świat. Tak? I to jest to słowo, świat jest tym samym słowem tutaj. Bóg umiłował świat, Bóg pokochał ten system, który go odrzucił, ale widzimy tutaj, Jezus mówi: ale świat mnie nienawidzi. Tak? Jest to pewien paradoks, który właśnie istnieje. Bóg kocha świat, ale świat nienawidzi Chrystusa, przez to nienawidzi Boga. I w najbardziej takich ostrych barwach widzimy ten paradoks na krzyżu. Tak? Widzimy świat, który zabija Chrystusa, znęca się nad nim, byśmy powiedzieli, a jednocześnie, będąc tym wyrazem takiego najgłębszego odrzucenia Boga, widzimy, że krzyż jest jednocześnie wyrazem najgłębszej miłości Bożej do tego świata, tego, co Bóg uczynił dla nas, na co był jakby gotów dla nas, po to, żeby zbawić świat. Tak? Więc na krzyżu widzimy te dwie rzeczy. Świat, który właśnie nienawidzi, pluje, odrzuca ludzi, którzy tam go, Chrystusa, krzyżują, naśmiewają się z niego, poniżają go. I widzimy Chrystusa, który znosi to, bo modli się do Boga: wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią, mówiąc właśnie o tych ludziach, którzy stali pod krzyżem. Więc widzimy nienawiść świata i Bożą miłość, które zderzają się właśnie na krzyżu. I paradoks, który został rozwiązany w zmartwychwstaniu, kiedy Bóg pojednał świat ze sobą, kiedy Bóg podniósł Chrystusa z martwych, ożywił ten materialny świat, ożywił Chrystusa jako pierwszego ze zmartwychwstałych, tak? I zmartwychwstanie jest obietnicą tego, że Bóg ożywi świat swoją mocą, właśnie tak jak ożywił Chrystusa. I to ożywienie jest jakby takim wyznaniem pojednania i to pojednanie my głosimy jako Kościół, tak? Apostoł Paweł mówił, że głosimy pojednanie, które jest w Chrystusie. Więc widzimy właśnie Jezusa, który rozmawia z uczniami, ze swoimi braćmi i mówi o tym, że oni w tym momencie są częścią świata, który go nienawidzi. Ponieważ Jezus świadczy o nim, że jego czyny są złe. No i w oczywisty sposób my też, nikt z nas nie lubi, kiedy ktoś mówi, że coś, co robimy, jest niewłaściwe albo złe. Nikt z nas nie lubi, kiedy ktoś mówi nam, że no coś zrobiliśmy nie tak, jak powinniśmy, nie tak, jak trzeba. I jest to naturalne. Często wzbudza to w nas negatywne emocje. Nie chcemy słuchać, kiedy ktoś nas, tak mówiąc po chrześcijańsku, napomina, tak? Czy mówi nam o tym, że zrobiliśmy coś źle. Aczkolwiek no, jest to taki może najwyraźniejszy przykład tego, że nie jest tak, że kiedy ktoś, czy nie zawsze jest tak, że kiedy ktoś mówi nam, że coś zrobiliśmy źle, to nie ma racji. I że słuchanie o tym, słuchanie takich napomnień ma swój sens. Nie znaczy, że zawsze mamy wszystko przyjmować, co ktoś mówi o nas no, złego w takim sensie, że mówi, że coś zrobiliśmy niewłaściwie, ale myślę, że oznacza to, że powinniśmy się, tak jak świat powinien był wsłuchać się w słowa Chrystusa, tak i my powinniśmy słyszeć, co do nas mówią ludzie. Więc Jezus mówi, że nie uda się na to święto, ponieważ to nie jest jeszcze jego czas. Widzimy też dalej, że w trakcie tego święta, tak jak mówiłem, w trakcie tej części Ewangelii Jana, widzimy, że cała Jerozolima, cały wręcz kraj, bo w tym momencie Jerozolima jest miejscem, gdzie spotkało się mnóstwo pielgrzymów z różnych części Izraela, jakby jest taka nabuzowana, byśmy powiedzieli potocznie, tym, co się dzieje, tak? Żydzi szukali go i pytali, gdzie on jest. Tak jak wspominaliśmy, Żydzi w Ewangelii często oznaczają przywódców narodu. Tłum, wielu rozmawiało o nim w tłumie. Tłum to jest ci ludzie ziemi, ci rolnicy, ci zwykli Izraelici, którzy zjawili się tam, więc tłum też o nim rozmawia. Wszyscy wiedzą, nakarmił ludzi, dokonał takiego cudu, dokonał innego cudu, ale jest, cały czas jest, jego postać jest niejednoznaczna. Jedni mówią, jest dobry, tak? Robi dobre rzeczy. Drudzy mówią, nie, bo może robi dobre rzeczy, ale zwodzi lud, prowadzi w niewłaściwym kierunku. I widzimy, że lud rozmawia o tym też niejawnie, bo boi się tego, co powiedzą przywódcy. Nie mówili o nim jawnie z obawy przed Żydami. Boją się rozmawiać, dyskutować o tym, kim jest tak naprawdę Jezus, bo boją się reakcji przywódców. I widzimy w połowie święta, że Jezus pojawia się w świątyni i jawnie zaczyna nauczać. Więc jednak zjawia się na tym święcie. Niektórych ten fragment no, jakby zmuszał do poważnych rozważań na temat tego, czy Pan Jezus nakłamał braciom, czy nie nakłamał. Nie będziemy się tym zajmować, ale tak ciekawostka, tu powiedział braciom, że nie pójdzie, a jednak poszedł i się zjawił, więc są całe teologiczne kazania nad tym, czy Pan Jezus mógł kłamać, czy nie mógł kłamać i czy kłamał, czy nie kłamał. Ale to tak myślę, że nie ma sensu nad tym się rozwodzić. Pojawia się w połowie święta, pojawia się w świątyni, naucza, I naucza w taki sposób, że znowu Żydzi, przywódcy, którzy go słuchają gdzieś tam z boku, prawdopodobnie mówią, skąd zna Pisma. Nie uczył się, tak? Nie ma, nie wiadomo, że, czy ma jakieś formalne wykształcenie w tym czasie. W tym czasie nie każdy miał prawo nauczać. Ważna była twoja pozycja, kim jesteś w społeczeństwie, tak? Niewolnicy, kobiety i ludzie niskiego stanu nie mogli sobie tak stanąć i zacząć nauczać, pouczać innych, co ma być. Nauczyciele, którzy nauczali, często odwoływali się do jakiejś znanej postaci, do jakiejś szkoły, z której pochodzą, tak, że kształcili się u tego rabiego, czy u tamtego rabiego, u tego nauczyciela, czy u innego nauczyciela, i ważne było właśnie to, kim się jest i w jakiej szkole, czy filozoficznej, czy właśnie, jeśli chodzi o Żydów, to szkole rabinistycznej, no ktoś, do której przynależał, tak? Ktoś, kto, jakaś postać ważna była, która stała gdzieś tam u korzeni pewnych nauk, tak? Rabi taki, czy rabi inny, czy inny znany myśliciel. Więc Jezus, widzimy Jezusa, który nie ma pozycji, ani nie ma wykształcenia w takim sensie, w jakim było oczekiwane, ale widzimy również, że oni mówią, że zna Pisma, tak? Więc dziwią się, nie tylko krytykują, że w ogóle naucza, ale zastanawia ich, skąd je zna. Jezus w taki właśnie typowy, można powiedzieć, dla niego sposób też odwołuje się do takiej postaci, która jest z jego, znaczy, która, w której szkole on jest, tak? I mówi, moja nauka nie pochodzi ode mnie, ale od tego, który mnie posłał. Moja nauka nie pochodzi od jakiegoś rabina takiego, czy rabina innego, czy takiego filozofa, czy innego filozofa, ale Jezus w bardzo, bardzo mocny sposób mówi, moja nauka pochodzi od tego, który mnie posłał, w domyśle samego Boga, tak? Boga Ojca, który posyłał, w historii też w Starym Testamencie widzimy, że Bóg posyłał proroków, tak? Posyłał przywódców, więc też w taki sposób pewnie to usłyszano. I dalej mówi, jeśli ktoś chce pełnić jego wolę, Bożą wolę, to pozna, czy ta nauka jest od Boga, czy też ja mówię sam od siebie. Kto mówi sam od siebie, ten szuka własnej chwały. Kto zaś szuka chwały tego, który go posłał, ten jest prawdomówny i nie ma w nim niesprawiedliwości. Więc Jezus mówi im, że jego nauka będzie rozpoznawalna przez treść, przez to, co on mówi, czego naucza. Nie przez to, od kogo ona pochodzi, od takiego czy innego nazwiska, ale ktoś, kto chce pełnić Bożą wolę, ten słuchając tej nauki, i zaraz też zobaczymy, w jaki sposób, zobaczy, że to jest Boża, a nie ludzka nauka. Też myślę, że często, trudno powiedzieć, że tylko w starożytności, dzisiaj również wielu ludzi mówi, bo szuka własnej chwały, tak? I gdzieś tam mamy taką pokusę, żeby kiedy nauczamy, kiedy mówimy, kiedy to gdzieś prezentować siebie. I myślę, że dzisiaj też w Kościele nawet jest to taki ciekawy test na nauczyciela, dla każdego z nas, którzy nauczamy słowa. Kiedy nauczamy, to mówimy o sobie, czy mówimy o Bogu? Można mówić o sobie. Czy można, mówiąc o Bogu, mówić o sobie? Czasami myślę, że nawet nie tak rzadko to można wykryć. I zachęcam wam, żebyście mnie słuchali i zastanawiali się nad tym. I każdego, nie tylko mnie, ale każdego nauczyciela. Czy ktoś mówi o Bogu, czy ktoś mówi o sobie? I kiedy mówi o sobie, to mówiąc o Bogu, mówi o sobie, to znaczy, że coś jest w tym wszystkim nie w porządku, nie tak jak powinno być. Jezus był przykładem tego, który mówił, który szukał chwały tego, który go posłał. I przez to uwiarygodniało jego naukę. Jezus nie przykuwa właśnie uwagi do siebie, ale zwraca ją ku Bogu. Więc o takim teście na nauczyciela również musimy pamiętać, kiedy słuchamy różnych nauczeń. I teraz Jezus właśnie daje taki przykład dotyczący tego, jakby różnicy może między jego nauczaniem a tym, co robiono w jego czasach, co robili nauczyciele Izraela w jego czasach, uczeni w piśmie tak zwani, tudzież różnicy w takim Bożym postrzeganiu pewnych rzeczy i ludzkim postrzeganiu. I nawiązuje do prawa. Mówi, czy Mojżesz nie dał wam prawa, tak? Nie dał wam zakonu, nie dał wam pięcioksięgu, bo przez prawo Żydzi rozumieli to, co my dzisiaj nazywamy pięcioma księgami Mojżesza, tak? To było prawo. Biblia się składała z prawa, proroków i pism. Miała trzy części. Stary Testament miał trzy części. Jedna część to było prawo, druga część to byli prorocy i trzecia część to były pisma tak zwane. I no, taką ciekawostką jest, że to, co my nazywamy, znaczy ta część, która była nazywana prorocy, to zawierała inne księgi, niż by nam się wydawało często, że powinna zawierać, bo zawierała wiele ksiąg, które my nazywamy dzisiaj historycznymi. Natomiast dla Żydów to były księgi prorockie, nie historyczne w żaden sposób. Natomiast na przykład księga, którą my uważamy za prorocką, czyli księga Daniela, była uważana za pismo, a nie księgę prorocką. Więc należała do innej części, ale to tak tylko na marginesie, jako ciekawostkę. Więc Jezus mówi, czy Mojżesz nie dał wam zakonu, nie dał wam prawa, a jednak nikt z was nie wypełnia tego prawa. Tak? Mówi do nich, to jest coś ciekawe. Pomyślmy, zastanówmy się, jak to wyglądało. Stoi przed grupą Żydów, prawdopodobnie faryzeuszy, którzy szczycili się tym, że próbują wypełnić prawo co do ostatniej kreski, co do, znamy właśnie z kart Nowego Testamentu, jak oni tam, i nie tylko, też z pism później właśnie późniejszych, jak Żydzi, jak ci faryzeusze byli skrupulatni w tym, żeby gdzieś to prawo przypadkiem go nie właśnie nie, gdzieś tam nie popełnić przestępstwa. Mieli tam kilkaset, rozpisali sobie to prawo na kilkaset zasad, które trzeba było wypełniać, tak, żeby właśnie tego nie zrobić. A jednak Jezus do nich mówi, słuchajcie, nikt z was nie wypełnia tego prawa, bo na przykład dlatego, że chcecie mnie zabić, mówi Jezus. Oczywiście to powoduje reakcję taką, że mówią, demon cię opętał, chyba cię demon opętał, bo któż cię usiłuje zabić. No formalnie jeszcze nikt, aczkolwiek wiemy, że te myśli krążą w sercach właśnie tych nauczycieli prawa. I dalej Jezus podaje im przykład inny, bardziej taki może przemawiający do nich, o obrzezaniu i sobocie. Tak? Mówi, że Mojżesz dał obrzezanie, chociaż nawet było wcześniej, było w zasadzie od Abrahama pochodzi obrzezanie. I jednocześnie Biblia mówi o szabacie, a jednak kiedy te dwie rzeczy zdarza się, bo trzeba było dziecko obrzezać bodajże ósmy dzień po narodzeniu, no i jeżeli to wypadała sobota, no to nagle prawo stawało w konflikcie, tak? Bo jedno prawo mówiło, w sobotę nie będziesz robił żadnej pracy, i oni bardzo tak rygorystycznie uważali, co pracą jest. Czyli ile kroków można zrobić w sobotę, ile, co tam można zrobić, co nie można. Tak dzisiaj współcześnie, pamiętam, miałem takiego kolegę, który w czasie studiów we Wrocławiu pracował w synagodze w sobotę, bo światło zapalał, bo im nie wolno było światło zapalić w sobotę, bo to jest praca. Więc on dostawał jakieś drobne pieniążki za to, że przychodził światło zapalić, bo no, on mógł jako nie Żyd mógł zapalać światło, więc wynajmowali go sobie do zapalania światła, bo to praca, tak? To tak współcześnie, oczywiście wtedy to nie było, no ale Ten sam duch, jakby myślę, że był wtedy, co teraz. No więc czasami zdarzało się, że prawo stawało się paradoksem, tak? I trzeba było rozwiązać. I Jezus jakby nie mówił, znaczy wręcz mówi, że to był dobry, że to pokazuje, że dobrze to wymyślili, że obrzezanie i sobota nie konfliktują ze sobą. Ale zaraz do tego wrócimy, ale co przede wszystkim może Jezus miał na myśli? My wszyscy, wiecie, mamy do dzisiaj funkcjonują takie pojęcia jak prawo, jako mówimy o prawie, jako przepisie jakimś i mówimy o duchu prawa, tak? Czasami u nas też ludzie, kiedy myślimy o współczesnym pojęciu prawa, to ktoś mówi, no tak, przepis jest taki, zapisany to jest w taki sposób, ale duch tego prawa, w sensie jego sens, jego przyczyna, jego idea jest zupełnie inna niż ktoś próbuje to zastosować, tak? Więc mamy takie pojęcia dzisiaj. Bardziej może tu trzeba się cofnąć i nie jestem jakimś historykiem prawa, ale kiedy czytamy dzisiaj ludzi, którzy zajmują się właśnie taką koncepcją, czym było prawo, to czytając różne starożytne dokumenty, które są odnajdywane teraz, tym też prawne, tak? Wiemy, że nie tylko prawo Żydów to jest jedyne prawo, jakie posiadamy. Mówimy o kodeksie Hammurabiego, jeszcze starszym niż Pięcioksiąg Mojżesza, o różnych innych kodeksach prawnych, które znajdujemy ze starożytnego świata, to coraz bardziej przekonujemy się, że prawo w starożytności w tamtym kontekście miało funkcję nie tyle przepisów prawnych, tak jak my dzisiaj je postrzegamy, co było przykładami mądrości. Przykładami, jak w mądry sposób rozwiązać różne sytuacje, różne rzeczy, które mogą spotkać człowieka, różne dylematy, które ma, różne konflikty międzyludzkie. I prawo nie tyle było kodeksem w takim sensie jak dzisiaj, że mamy spisane pewne prawa i teraz trzeba je wykonywać co do właśnie litery, ale było zbiorem pewnych, jakby to powiedzieć, przykładów różnych sytuacji i jakie jest mądre rozwiązanie tego dylematu, czy tego problemu, czy tych kwestii, które się wydarzyły. Więc kładło nacisk nie na literę, nie było prawników, którzy, wiecie, tak jak dzisiaj siedzą i rozsądzają, gdzie jest przecinek, bo jeżeli przecinek byłby tu, to by to oznaczało, że tak, ale ponieważ przecinek jest tu, to można zupełnie inaczej, albo wymyślają, jak to prawo właśnie obejść, tak? No nie można handlować w niedzielę, ale poczta może być otwarta, więc jak teraz umieścimy pocztę w supermarkecie, to możemy to otworzyć i jakby nie ma problemu i tak dalej, i tak dalej. To było obce takiej mentalności starożytnego Bliskiego Wschodu. Być może to pojawiło się gdzieś w świecie grekorzymskim, takie podejście do prawa na zasadzie kodeksu, który musi być przestrzegany i kruczki prawne. I prawdopodobnie tak było. Byli prawnicy w czasach Jezusa w Rzymie, którzy też tam właśnie, chociaż wtedy może bardziej prawo polegało na przekonaniu ludzi do tego, czy do, sędziów do tego, czy innego rozstrzygnięcia, ale jakby ta koncepcja prawa była dużo bardziej skupiona na właśnie na tym duchu, byśmy powiedzieli, na tej mądrości, która ma prawu towarzyszyć, a nie na jakimś konkretnym każdym przykładzie, który, że zawsze jak się coś wydarzy, to musi być to czy tamto, tak? Mądre rozwiązanie jest takie, ale wiadomo, przypadki bywają różne. I to, co widzimy właśnie w czasach Jezusa, to jest bardziej to, tak jak mówimy, rabini sprowadzili prawo do przecinków, definicji, jakichś takich kruczków, jak to ominąć. Wiemy, że dzisiaj w ogóle prawo najczęściej to jest nie po to, żeby rozwiązać jakieś życiowe sytuacje, mądrze czy źle, tylko najczęściej jest robione w interesie tego, kto prawo dyktuje, bo on ma jakiś zamysł i coś chce osiągnąć i pisze jakieś prawo po to właśnie, żeby osiągnąć ten cel, który ma na myśli. Więc jakby doszliśmy do zupełnie innej koncepcji, bym powiedział, prawa niż ta biblijna, ta oryginalna biblijna gdzieś tam koncepcja. która była bliższa mądrości niż takim właśnie rozsądzeniom prawniczym. Więc widzimy właśnie, że ten Jezus jakby w pewnym sensie chwali ich, chwali Żydów, mówiąc, że patrzcie, obrzezanie jest znakiem przynależności przymierza i sobota jest znakiem przymierza. I teraz, jeżeli te dwa znaki stoją ze sobą w konflikcie w jakiś tam sposób, to dobrze zrobiliście, że uznaliście, że oba, że są ważne, tak? To nie ma problemu, bo jakby formalnie wykonujecie pracę w sabat, ale to nie jest problem, bo to tylko jakby potwierdza jedno drugie. To są dwa znaki, które nie są sprzeczne ze sobą, tylko mają ze sobą funkcjonować, tak? Ale mówi, patrzcie, kiedy ja uzdrowiłem człowieka w sabat, to uznajecie to za bluźnierstwo i coś, co jest godne śmierci, gdzie znowu nie chodziło tu tylko o uzdrowienie kogoś, ale znowu to uzdrowienie było znakiem, tym bardziej było znakiem tego, że oto Bóg jest pośród was, oto dokonują się znaki, oto jest Mesjasz, tak? I czyni to w sabat, ale tu już nie chcecie jakby przyjąć tych dwóch rzeczy i powołując się na to, zaprzeczacie temu, czy wręcz wydajecie na mnie, powiedziałby Jezus, wyrok śmierci, bo zrobiłem coś, co no, uważacie za niesłuszne i niewłaściwe. Więc w taki sposób Jezus pokazuje im zamysł tego, co znaczy właśnie w sensie takim, jakie jest właściwe podejście do szukania czy do rozumienia praw. Tak? Jest to szukanie Bożej mądrości, a nie po prostu doszukiwanie się tak zwanej litery, doszukiwania się czegoś takiego. I wiecie, my też jako, jest to też lekcja dla nas. Jest to też lekcja dla nas, bo czasami myślę, że jesteśmy winni traktowania Biblii jak kodeksu prawniczego. Jesteśmy winni tego, że przypatrujemy się Biblii i widzimy w niej, albo próbujemy jej czasami używać, kiedy nam jest wygodnie, bo to jeszcze do tego wszystkiego się sprowadza, jako zbioru właśnie paragrafów. I teraz jak ktoś nam nie pasuje, to trzeba znaleźć odpowiedni paragraf na niego i tym paragrafem sprawę załatwić, tak? Podczas gdy no, bywa tak, że patrzymy na jedne paragrafy, te, które dotyczą innych, a te, które dotyczą nas, są mniej wygodne i wolimy o nich nie myśleć, tak? Wolimy się nad nimi nie zastanawiać. Więc musimy być ostrożni w tym, gdzie jest w tym wszystkim, też poszukiwać w tym wszystkim Bożej mądrości, a nie tylko paragrafów. Co nie znaczy, że wchodzimy w jakąś taką sferę, że wszystko jest relatywne i w zasadzie nie wiadomo co i jak. To zupełnie nie to mam na myśli. Bardziej mam na myśli, że właśnie prawo jako takie musi być umiejscowione w kontekście i tym kontekstem jest, jeśli chodzi o Biblię przynajmniej, Boża mądrość, Boży plan, Boże zamiary, Boże działanie, a nie po prostu jakieś tam zapisy takie czy inne, które gdzieś tam odnajdujemy. No, zresztą daleko nie trzeba sięgać. Myślę, że nawet to, że świat chrześcijański jest tak bardzo podzielony na tysiące albo dziesiątki tysięcy kościołów tak zwanych, czyli różnych grup, które właśnie w zasadzie bardzo często różnią się tym, że ten czy inny paragraf gdzieś tam jest kością niezgody. Chociaż w prawdziwym życiu najczęściej to chodzi, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze albo władzę, tak? Więc tu też jakby często to chodzi o pieniądze albo władzę, ale formalnie to są jakieś tam zapisy, paragrafy, przekonania, którymi się przerzucamy na dany temat. I znowu, nie mówię, że to jest do końca, tak nie powinno być, ale musimy być szczególnie ostrożni, kiedy to robimy. Musimy szukać w tym wszystkim Bożej woli, Bożej Bożej mądrości. To jest to wyzwanie, które Jezus rzuca w tym ostatnim wersecie. Nie osądzajcie na podstawie pozorów, ale osądzajcie sprawiedliwie. Tak? Nie osądzajcie na podstawie pozorów. Nie chodzi o to, jak coś wygląda jedynie, ale chodzi o to, żeby czy to osądzanie sprawiedliwie, myślę, że jest to wezwanie Jezusa do zbadania sprawy, do wniknięcia w kwestię, do dowiedzenia się, co stoi po tej stronie i po tamtej stronie, między czym a czym rozsądzamy. To nie chodzi o to, że nie mamy rozsądzać czegokolwiek, tylko chodzi o to, żebyśmy rozsądzali na podstawie poznania, a nie po prostu pozorów takiego szybkiego, aha, ten werset, czy tamten werset, albo takie zachowanie, czy takie, koniec, to już wszystko pozamiataliśmy, tak? Sami wiemy, myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie, że kiedy zaczyna się wnikać, poznawać, to rzeczy często okazują się inne, niż nam się na początku wydawało, tak? Na początku my mamy taką reakcję, że kiedy o czymś słyszymy, to mamy szybkie jakąś konkluzję w naszej głowie. Aha, to pewnie chodzi o to, czy pewnie to się wydarzyło, albo pewnie tak to było. Ale później, kiedy rozmawiamy z ludźmi, kiedy zagłębiamy się, kiedy dopytujemy się o ich zrozumienie czegoś, to okazuje się, że to wcale nie jest takie, czy ta moja konkluzja nie była słuszna, albo cała ta sprawa nie jest taka prosta czy oczywista, jak na pierwszy rzut oka mi się osobiście wydawało. Więc znowu, nie chodzi o to, żeby nie sądzić, czy nie wydawać jakiejś opinii, ale chodzi o to, żeby wniknąć i nie robić tego na podstawie pozorów, czy na podstawie tego tylko, co widać na pierwszy rzut oka, ale robić to sprawiedliwie. Kochani, dalej będziemy czytać, ten dialog się jakby jeszcze nie kończy, trwa dalej i o tym będziemy czytać w dalszej części rozdziału i będziemy czytać też o reakcjach ludzi na to, co Jezus głosił i co robił. Także czytajcie dalej Ewangelię Jana. Amen.